WHO w komunikacie z 15 maja tego roku wypowiada się negatywnie na temat niecukrowych substancji słodzących i ich wpływu na kontrolę wagi. Dużo osób sceptycznie nastawionych do tematów od razu podłapało temat, było widać komentarze pokroju, a nie mówiłem, wiadomo, że słodziki to syf i tym podobne. Czy ten komunikat to zmiana retoryki w sprawie sztucznych substancji słodzących, które były uznawane przecież przez długi czas za bezpieczne? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Z tej strony Miłosz, a ty słuchasz podcastu Świadomy Trening, w którym rozmawiamy o szeroko pojętym zdrowym stylu życia i treningu siłowym. Jeżeli uważasz moje treści za przydatne, będę wdzięczny za udostępnienie. Dzięki i zapraszam. Na wstępie od razu muszę się wam przyznać, że jestem nie na bieżąco, ponieważ tak szybko ten w cudzysłowie atak na słodziki postąpił, że parę dni temu dosłownie wpisano słodziki na jakąś tam listę substancji rakotwórczych i to jest oczywiście bardzo niska grupa substancji potencjalnie rakotwórczych, na których nie ma dowodów, bodajże tak się ta grupa określa. No i jest ona tam z takimi absurdalnymi rzeczami, znaczy absurdalnymi, z takimi rzeczami jak bodajże kiszonki, ogórki kiszone, czy też bycie fryzjerem. Nie do końca wiem, o co tu chodzi, ale od razu mówię, że ten temat być może poruszymy sobie w innym odcinku, a ja chciałem właśnie się skupić na tym komunikacie z 15 maja, który tak naprawdę po pierwszym przeczytaniu no, był bardzo dziwny, ponieważ czytacie, że słodziki nie mają wpływu na kontrolę wagi. No i wiecie, jeżeli ktoś trochę siedzi w temacie, no to mówi, halo, co? Przepraszam? Jak? Zamieniamy cukier z kaloriami, podbijający nam insulinę, sprawiający, że będziemy zaraz głodni, jeżeli nic do tego nie zjemy, na coś bezkalorycznego i to ma nam przeszkodzić w kontroli wagi, w odchudzaniu. No coś mi się tu nie kleiło. Ale w skróconym artykule, który macie w linku pierwszym pod spodem, czytamy. Światowa Organizacja Zdrowia wydała nowe wytyczne dotyczące niecukrowych substancji słodzących, w których odradza się stosowanie NSS, czyli właśnie niecukrowe substancje słodzące, w celu kontrolowania masy ciała lub zmniejszenia ryzyka chorób niezakaźnych. No i znowu jakieś tam 10 czerwonych lampek się zapala, o co tu chodzi w ogóle, ale czytamy dalej. Zalecenie opiera się na wynikach systematycznego przeglądu dostępnych dowodów sugerujących, że stosowanie NSS nie przynosi żadnych długoterminowych korzyści w zakresie redukcji tkanki tłuszczowej u dorosłych i dzieci. Jeżeli nie przynosi żadnych długoterminowych korzyści, to mi się skojarzyło z taką panią profesor, która powiedziała niedawno w Hyde Parku, że nie ma żadnych biologicznych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami. Tak swoją drogą uważam, że uczelnia, która nadała jej ten tytuł, powinna jej wycofać nawet doktora, bo potem, wiecie, ktoś się powołuje na takich profesorów, ale to tylko moje zdanie. Wracając, cytuję dalej. Wyniki przeglądu sugerują również, że mogą wystąpić potencjalne działania niepożądane długotrwałego stosowania NSS, takie jak zwiększone ryzyko cukrzycy typu drugiego, no ciekawe, chorób sercowo-naczyniowych i śmiertelności u dorosłych. Zalecenie dotyczy wszystkich osób z wyjątkiem osób z istniejącą wcześniej cukrzycą. Zalecenie nie dotyczy niskokalorycznych cukrów i alkoholi cukrowych, czyli polioli, które są cukrami lub pochodnymi cukru zawierającymi kalorie i dlatego nie są uważane za NSS. I tutaj taki przykład, ksylitol ma na przykład 2,4 kalorii. No i tak, na początku wiadomo, znowu myślałem, że to bait, ale kurczę, jedno ważne słowo mnie tutaj zaintrygowało, które rzeczywiście mogłoby nadać sensu całemu temu wywodowi. Jest to kwestia długoterminowo. I teraz już od razu gdzieś tam z tyłu głowy miałem, no dobra, pewnie chodzi o to, że jak ktoś wchodzi na jest otyły, tak, i nie robi sobie nawyków, tylko po prostu wchodzi na dietę od do, no to te słodziki po prostu wywołają w nim żądzę napicia się normalnej coli, bo przecież ta zwykła, ta słodzona słodzikami, to nie smakuje tak jak ta zwykła i rzeczywiście w długiej perspektywie nie zbuduje żadnych nawyków, a być może właśnie takie skoki przyczyniać się będą do zwiększenia masy ciała, czy też w ogóle do żadnych zmian i w tym wyniku do zwiększenia ryzyka chociażby cukrzycy typu drugiego. Co ciekawe, te poniższe zalecenia, które były później, czyli nie dotyczy osób z istniejącą już cukrzycą, czyli słodziki są B, ale no jeżeli już musisz, to je bierz. I ten drugi punkt, czyli no słodziki są B, jeżeli mają 0 kalorii, ale jeżeli mają kalorie, to już są spoko. To też takie, wiecie, grząskie. I od razu ja powiem, że bardzo się zastanawiałem, jak politycznie ugryźć ten temat. W sensie, no WHO u wielu osób na pewno w ciągu ostatnich 3 lat, 4 właściwie, związanych z tym cyrkiem, który się dział na świecie, straciło wiarygodności w oczach, w moich też, więc tak naprawdę już będę się dużo bardziej przyglądał wszystkiemu, czemu oni, co oni publikują. No i tutaj chociażby jest dla mnie taki strzał nie wiadomo gdzie, bo teoretycznie właśnie w tej dedukcji, o której mówiłem, idzie to jakoś wybronić, no ale kiedy przyjrzymy się szczegółom, to a w sumie sami ocencie. To, o czym wcześniej mówiłem, to był skrócony komunikat, który mieliście w linku pierwszym, a teraz przejdziemy sobie do całego dokumentu, który znajdziecie w linku drugim. No i na samym początku oni rzeczywiście bardzo ładnie stwierdzają, że cukier przyczynia się do otyłości, a słodziki nie mają kalorii. I teraz cytuję. Dowody z niedawnego przeglądu systematycznego i metaanalizy badań z randomizacją i prospektywne badania obserwacyjne wykazały, że wyższe spożycie NSS przez dorosłych prowadziło do niższej masy ciała i wskaźnika masy BMI. No wow, w porównaniu z niespożywaniem NSS lub spożywaniem mniejszej ilości NSS. Kiedy oceniano w krótkoterminowym RCT, wiązało się to ze zwiększonym BMI i ryzykiem wystąpienia otyłości w długoterminowych prospektywnych badaniach obserwacyjnych. Dopowiem tylko, że ten skrót RCT, który używałem, to jest Randomized Controlled Trial, czyli te właśnie badanie z randomizacją. A my przechodzimy sobie dalej. Wpływ na masę ciała i BMI z właśnie RCT obserwuje się tylko wtedy, gdy spożycie NSS, czyli słodzików, będę mówił, porównuje się ze spożyciem wolnych cukrów i prawdopodobnie przynajmniej częściowo pośredniczy w nim redukcja w poborze energii. Nie zaobserwowano żadnych innych znaczących wpływów ani powiązań na pomiary otłuszczenia ciała, a długotrwałe stosowanie słodzików wiąza się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu drugiego, chorób sercowo-naczyniowych i śmiertelność w prospektywnych badaniach kohortowych przeprowadzonych na osobach dorosłych. No i cóż, tutaj znowu z jednej strony przyznanie, że słodziki krótkoterminowo są super, a długoterminowo już nie, prowadzi nas do wniosku, że badacze przyjęli albo po prostu zaobserwowali, że osoby, które się odchudzały i korzystały ze słodzików, nie wyrabiały w sobie odpowiednich nawyków i potem wracały do swojej docelowej diety i przez to były obarczone większym ryzykiem cukrzycy czy też chorób sercowo-naczyniowych. I teraz, co mi przychodzi do głowy, co mogłoby być takim powodem tego stanu rzeczy? No to pierwsza rzecz to kwestia słodkiego smaku w jamie ustnej i co ciekawe poza nią. Czyli rzeczywiście, jeżeli my spożywamy kole ze słodzikami, które są równie słodkie, a niektórzy mówią, że nawet słodsze są te kole od zwykłych, no to potem, żeby zaspokoić ten swój próg sytości i przyzwyczajenia do tej słodyczy, być może musimy wypijać więcej tej coli. Ja oczywiście tutaj mówię tylko o coli, ale chodzi ogólnie o produktach, które mają w sobie słodziki i są też wersje, które mają w sobie cukier. Kolejna kwestia to aktywowanie ośrodka nagrody, czyli rzeczywiście, o, zrobiliśmy coś fajnego, jest super, no a później, jeżeli będziemy wracać do starych nawyków, no to być może po prostu ten poziom, gdzie jest aktywacja tego spełnienia, że tak to powiem, jest troszkę wyżej i znowu musimy sobie troszkę więcej tego, w cudzysłowie, szczęścia dostarczyć. I ostatnim punktem, który tutaj być może ma największe znaczenie, to kwestia zmian bakteryjnych w jelitach. My tak naprawdę bardzo mało wiemy o tym, co tam się w jelitach dzieje i być może jest tak, że rzeczywiście wysokie spożycie tych kwasów fluorowych, które chociażby w tej coli są, mogą wpływać na zmniejszenie tej flory bakteryjnej pozytywnej, no i później przez to być może mniej panujemy nad tym, co spożywamy, będziemy chcieli więcej właśnie tych słodkich, słodzonych cukrem produktów spożywać i koniec końców w długiej perspektywie rzeczywiście wyjdzie nam to na minus. Także w takich kategoriach rzeczywiście można by powiedzieć, że jeżeli ktoś nie podtrzymuje nawyków, które wypracował sobie podczas odchudzania, no to ma to sens to, co tutaj przeczytaliśmy, ale widzicie, że tutaj trochę taką gimnastykę umysłową uprawiam, żeby jakoś wytłumaczyć to, co tu WHO napisała. Jeszcze raz podkreślam, nie mam absolutnie w żadnym zamiarze ich tłumaczyć, po prostu komentuję to, co widzę i daję swój komentarz, tak jak mówię, to co opublikowali, ja po prostu się do tego odnoszę. Jeszcze raz podkreślę, że już troszkę inaczej na nich patrzę, jak te chociażby 4 lata temu, gdzie zaczynałem kanał Świadomy Trening. Ale wiecie, ja to jestem sobie jakimś tam, nazwijmy to youtuberkiem, podcasterem, który sobie coś mówi, a przygotowałem dla Was też komentarze profesorów z topowych uczelni na świecie, które znajdziecie w linku numer 3. I komentarz pierwszy profesora z Cambridge. Większość badań, w tym badania z randomizacją, charakteryzowała się niską lub bardzo niską pewnością, a jedynie kilka z tych badań o średniej lub wyższej pewności. Czas trwania większości z nich był bardzo krótki, przeważnie kilka tygodni lub mniej niż 3 miesiące, podczas gdy bardzo niewiele trwało dłużej niż 6 miesięcy, a spośród 50 tylko 5 trwało rok lub dłużej. I dalej dodaję, że celem jest zmniejszenie ilości wolnych cukrów w diecie poprzez poprawę ogólnej jakości diety. Więc widzicie, że tutaj pierwszy profesor się właściwie ze mną zgadza, czyli nawyki, poprawa ogólnej jakości diety i to jest kluczem. Więc pierwszy komentarz tutaj niezbyt pozytywny, szczególnie jeżeli chodzi o dobór badań. Drugi komentarz profesor King's College z Londynu i tutaj cytuję. To, czego przegląd nie uwzględnia, to wpływ zastąpienia napojów słodzonych cukrem napojami sztucznie słodzonymi. Istnieją wysokiej jakości randomizowane badania kontrolne, które pokazują, że sztucznie słodzone napoje potajemnie zastępują nam napoje słodzone cukrem u dzieci i pomagają dzięki temu przybieraniu w niezdrowy sposób na wadze. Dalej dodaję, moim zdaniem ta rada, która opiera się głównie na zerowym wpływie sztucznych słodzików na przyrost masy ciała, prawdopodobnie spowoduje wiele zamieszania na arenie zdrowia publicznego, ponieważ opłata cukrowa w Wielkiej Brytanii powoduje, że producenci napojów zastępują niektóre lub wszystkie cukry sztucznymi słodzikami. O, tutaj polityka to w ogóle inna kwestia i podatek cukrowy u nas, który obejmuje też słodziki, Ależ tu mi polityczny podcast wyszedł. Dobra, przechodzimy do trzeciego komentarza z Aston University i tutaj cytuję. To interesujący raport, który podkreśla, że niecukrowe substancje słodzące nie są obojętne metabolicznie i mają pewne efekty, więc nie zawsze zapewniają deficyt energii, który mógłby pomóc w kontrolowaniu wagi. Co? Dalej mówi. Raport mógłby zostać skrytykowany, ponieważ skupia się wyłącznie na badaniach obserwacyjnych, które mogą wykazać jedynie związek pomiędzy słodzikami a skutkami zdrowotnymi, w tym przypadku głównie kontrolą wagi, a nie badaniami klinicznymi, które lepiej pokazują związki przyczynowe. Jednak ogólnie w tym raporcie podkreślono, że powszechne zastępowanie cukru słodzikami niekoniecznie jest idealne, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby samo to poprawiło jakość diety. No samo to nie, trzeba jeszcze się trochę postarać, i spowodowało zmiany niezbędne do długoterminowej kontroli wagi. To jest komentarz, który taki jest bardzo neutralny w kierunku właśnie przychylności ku temu, że słodziki to nic nie znaczą i że same w sobie nic nie zrobią. No same nie, bo my dietetycy tutaj, nie wiem, nie słucham w sumie zagranicznych podcastów zbytnio, nie słucham zagranicznych dietetyków, w ogóle mało treści a propos treningu i diety ostatnio słucham, ale tak mi się wydaje, że jednak dietetycy tłuką do głowy, że to jednak te nawyki są ważne, a nie, że zamienisz se kolkę na kolkę zero i nagle schudniesz. Oczywiście, kalorii przyjmiesz mniej, więc być może to sprawi, że tam trochę mniej na tej wadze będzie, ale to nawyki są podstawą i tutaj powinniśmy przede wszystkim patrzeć. A jeżeli chcesz wyrabiać w sobie te pozytywne nawyki, chcesz uczestniczyć w zdrowym stylu życia, to odsyłam do książki Świadome Odchudzanie, gdzie na podstawie setek badań naukowych i nieskromnie powiem, że moim skromnym zdaniem trochę na wyższym poziomie i trochę z większą pewnością te badania stwierdzają pewne rzeczy, przeczytasz właśnie, jak ten zdrowy styl utrzymać, jak wprowadzić nawyki, dzięki którym będziesz po prostu zdrowszy i dzięki którym zamienienie coli na coli zero nie sprawi, że w przyszłości będziesz otyły lub miał problemy z cukrzycą. Zdecydowanie. Książka nazywa się Świadome Odchudzanie, ale tak naprawdę podchodzi kompleksowo do tematu właśnie zdrowego stylu życia, więc znajdziecie tam zarówno o aktywności, o diecie, o śnie, jak i o wielu innych aspektach, na przykład silnej woli i właśnie kreowaniu nawyków. Link zostawiam w opisie. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Pamiętaj, że Ty też również możesz dołączyć i dołożyć cegiełkę do mojej misji edukowania społeczeństwa pod kątem zdrowotno-treningowym, po prostu udostępniając ten odcinek i wystawiając mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę na Spotify'u, a jeżeli chcesz wesprzeć mnie finansowo, to obczaj mojego Patronite'a, do którego link znajdziesz w opisie. Dzięki i do usłyszenia.